takich pracy na głowie, na mentalu, tego w ogóle nie ma w całej edukacji w Polsce, nie? Od najmniejszych
tak,
lat.
To
jest
prawda.
Tylko, wiesz, klepanie regułek, uczenie się tego, co jest wymagane przez nauczyciela, dostawanie ocen, to też jest absurdalne. Wiesz, ile zarabia za dzień szkolenia inżynier w takiej tradycyjnej formie? 2-3 tysiące za dzień szkolenia, gdzie szkoli 20 innych inżynierów, a firma od osoby bierze 2,5 tysiąca, nie? Czyli 40 parę tysięcy za to, że ty przekazujesz swoją wiedzę, nie? A ty dostajesz 2.
Jeżeli interesuje cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są Święto Kapitalizmu, konferencja dla skutecznych przedsiębiorców, którzy cenią merytorykę, kontrowersyjny, mocny humor i zorganizowany networking. Jako jedyni w Polsce umiemy to łączyć. Kup bilet tylko, jeśli jego cena nie robi na tobie wrażenia. Fullbacks, kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fit Group, nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. Komarch ERP. Systemy i aplikacje do efektywnego zarządzania Twoją firmą. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Kapitaliści. Szanujemy Was i podziwiamy. Dziękujemy za Wasz czas. Będziemy wdzięczni za każdą pozytywną ocenę naszego podcastu. Robimy go dla Was, no i trochę dla nas. Niech wiedza z tego odcinka pomoże Wam zarobić jeszcze więcej. Dlaczego inżynierowie w Polsce zarabiają mało? Co charakteryzuje kiepskie uczelnie techniczne w Polsce oraz czy jesteśmy Indiami Europy? Ja nazywam się Adrian Gorzycki, to jest program Przygody Przedsiębiorców, a naszym dzisiejszym gościem, z którym porozmawiam o tym temacie, jest Artur Mydlarz. Dzień dobry.
Dzień dobry, miło mi, że jestem tutaj.
Drodzy widzowie, słuchacze, ten odcinek, powiem szczerze, żeby albo wasz czas zaoszczędzić, albo żebyście się dobrze bawili, ten odcinek będzie głównie dedykowany osobom, które są inżynierami różnej maści, więc jeżeli jesteś inżynierem, to serdecznie zapraszamy cię do dalszej części nagrania, a jeżeli nie jesteś, ale ten temat cię jakkolwiek interesuje, zrobię co w mojej mocy, żeby był jak najciekawszy, to oczywiście z nami zostań. Co ty robisz zawodowo i dlaczego rzuciłeś pracę, gdzie zajmowałeś się czym?
Pracowałem w sektorze silników odrzutowych, zajmowałem się nadzorowaniem jakości produkcji silników odrzutowych, części do silników odrzutowych modułów. Prestiżowa praca, fajna, fajne doświadczenia, no ale postanowiłem to rzucić i zająć się edukacją.
Bo zarabiałeś zawrotne 8 koła, mając kolosalną odpowiedzialność.
No tak, zarabiałem około 8 koła, miałem bardzo dużą odpowiedzialność, wiele nieprzespanych nocy, wiele decyzyjności na moich barkach, choćby w odniesieniu do reklamacji, które gdzieś się tam pojawiały. Nawet w powietrzu, na samolotach dochodziło do incydentów, o których oczywiście nie mogę mówić w szczegółach, bo mógłbym zaszkodzić w jakiś sposób firmie, w której pracowałem. Wszystko oczywiście udawało się załatwić dzięki mojej ciężkiej pracy i mojego zespołu.
Ile osób miałeś pod sobą?
33 osoby w pewnym momencie w piku.
Ile dostawców?
Inżynierów. Ponad 300 dostawców z całego świata. Od Japonii, Tajwanu, Chin, poprzez Europę, po Amerykę Północną, Meksyk, Kanadę. Ciekawe wyjazdy do Meksyku, do Stanów Zjednoczonych, do dostawców. No ale postanowiłem to zostawić. Zostawić to z kilku powodów. Gdzieś doszedłem do sufitu szklanego, jeżeli chodzi o możliwości rozwoju i możliwości choćby zarobków i zauważyłem, że no w pewnym sensie powoli, pomimo tego, że włożyłem dużo w edukację, dużo się starałem w pracy, no awansowałem po kolei na kolejnych szczeblach. Ja już w wieku 30 lat byłem menadżerem, gdzie każdy w moim zespole był starszy ode mnie w branży lotniczej. I pomimo tego, no, na życie, jakoś się to na moim życiu nie odbijało zbyt pozytywnie.
No chyba, że nieprzespane noce.
No to... tak, że nieprzespane noce, stres i dużo godzin pracy. Nawet jak wychodzisz z takiej pracy, gdzie wiesz, masz sytuację taką, że dochodzi do incydentu lotniczego, to ty nie przestajesz o tym myśleć o 16. Jak wychodzisz, tylko myślisz, co się tam stało, jak odpowiedzieć klientowi. Masz później znowu kola jakiegoś o 20, bo klient jest z Ameryki i musisz mu tłumaczyć, co ustaliście przez cały dzień. I tak dalej, więc ten stres był bardzo duży. Uznałem w pewnym momencie, że cena, którą płacę za to, ile zarabiam, nie jest adekwatna, a też z drugiej strony zobaczyłem inne możliwości, inne sposoby zarabiania pieniędzy i też w jakiś sposób chciałem pomóc innym, którzy są w takiej sytuacji jak ja, jak byłem wtedy. Bo dla mnie to był taki dream, takie marzenie, wiesz, dojście do tego stanowiska, ja bardzo na to pracowałem.
Jarałeś się tym.
Tak, przez 5 lat jarałem się tym, wiesz, pracowałem, dodawałem z siebie bardzo dużo, myślę, w końcu będę menadżerem, zacznę żyć, nie? Dobrze zarabiał, będę miał fajne życie ułożone. No i czarprys tak, tu dom na kredyt, 450 tysięcy, staramy się z żoną o dziecko, pomimo tego, że wiesz, te wszystkie klocki, które układałem przez całe życie, studia, dobra nauka, później praca, zaangażowanie, ambicja sprawiły, że no koniec końców i tak, no nie chcę mówić, że żyłem podobnie jak przeciętny Kowalski w Polsce, no ale jednak, no tak się stało i gdzieś ta cała obietnica tego systemu, w który uwierzyłem, gdzieś pękła w pewnym momencie, więc postanowiłem zrobić coś innego. Postanowiłem otworzyć szkołę
przez jakości. Przez którą już, zaznaczmy, przeszło 15 tysięcy osób i wiele z nich zwiększyło swoje zarobki niejednokrotnie o kilkadziesiąt procent.
Tak, tak. Mamy to udowodnione, mamy to na piśmie oczywiście.
Tylko chciałem zaznaczyć, inżynier, nie?
Tak, no w końcu inżynier. Ja wierzę tylko w fakty, w dane. 15 tysięcy ukończonych szkoleń. To nie jest tak, że jest 15 tysięcy osób. Chcę też to podkreślić. Okay. Niektórzy mają po 20 szkoleń u nas. Nie? Bo są tak fajne szkolenia i tak im się podobają, że biorą jedno, drugie, trzecie, czwarte. Widzą w tym wartość. I to jest miłe. Nie?
Z czyli przez strony. To, że system edukacji jest, mówiąc bardzo dyplomatycznie, niewydolny, to tutaj wchodzicie między innymi wy.
Systemu edukacji technicznego nie ma.
Nie ma.
Nie ma. Ja rzucam dużą tezę, ale... Ja skończyłem 5-letnie studia techniczne na jednej z najlepszych uczelni w Polsce. Ja nie chcę obrażać ludzi, którzy uczą w żaden sposób, wykładowców, bo to są wspaniali ludzie, ale tam system jest tak dziwnie skonstruowany, że wymagania przemysłu są tu, wymagania na uczelni są tu i później ten absolwent wychodzi po 5 latach, idzie do pracy i on nic nie umie, nie? Mhm. I on musi pójść do jakiegoś starszego kolegi, do starszego, do menadżera, żeby się go podpytać, co ma robić, jak to się zachować, jaką metodę użyć jakości, jak używać APQP czy tam innych metod, tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły. Często nie dostaje tych odpowiedzi, nie? Bo ci ludzie mają swoją pracę, mają swoje tematy. Też jeszcze jest taka cały czas, niestety, mentalność, że jak ja powiem młodemu, no to ja stracę na wartości w firmie, nie? Bo on też będzie wiedział, jak to zrobić. I tego systemu edukacji technicznej nie jest ukierunkowany na wymagania przemysłu. To się rozjeżdża, to są dwa oddzielne tunele, które się ze sobą w żaden sposób nie łączą.
Dlaczego?
Dlaczego?
I druga część pytania, jak to jest, że z jednej strony spora część społeczeństwa, w tym ja, byłem karmiony od czasów gimnazjum, szkoły średniej, że inżynierowie to zarabiają, nie? To po prostu jest taki kosmos, że masakra. Jak potem pytam się ciebie jeszcze poza nagraniem, ile zarabiał najwięcej jakby inżynier, z którym ty miałeś styczność, kontakt i ty mówisz, że to jest 10 tysięcy złotych, plus poziom odpowiedzialności, który wy na sobie dźwigacie, no to ja się pytam, o co tutaj chodzi? To zarabiają w końcu ci inżynierowie dużo, czy nie zarabiają?
Wiesz co, tutaj też taką gwiazdkę chciałbym postawić, bo są inżynierowie, którzy zarabiają fajne pieniądze, mają fajnie pokładaną pracę, ale dopiero jak wejdą w takie struktury troszkę międzynarodowe w firmach, nie? Jak się wybiją tu w Polsce, bo w Polsce jest bardzo dużo oddziałów firm zagranicznych. No jesteśmy cały czas trochę takimi Indiami Europy, gdzie można... Ludzie się śmieją, że wiesz, to jest tania siła robocza, nie? Że można operatora wziąć za 2000, za 3 i on pracuje, nie? To jest tania siła robocza też na poziomie white collar, na poziomie inżynierów. Inżynier w Polsce zarabia 2... czasami 3 razy nawet mniej niż kolega z Niemiec, z Wielkiej Brytanii, z Francji, a wie często więcej po jakimś czasie, nie? Bo u nas jest jeszcze takie ciśnienie, żeby się uczyć, żeby się wykazać, żeby wiesz, pokazać coś w tej pracy, żeby się dorobić trochę. Nie? Tam ci ludzie na zachodzie już są w troszkę innej sytuacji.
No, młody kapitalizm jakby nie patrzeć.
Tak, tak, młody kapitalizm, więc my jesteśmy jeszcze karmieni tym, że im więcej będziesz pracował, będziesz więcej umiał, to więcej zarobisz. Oczywiście tak jest po czasie, nie? Ale musimy odpracować ten jakby swój czas i po tych 5-4 latach inżynier w Polsce wie więcej niż kolega z Niemiec, z Anglii. Ja to widziałem, jeździłem, wiesz, na audyty do Anglii, do Niemiec, do Hiszpanii, gdzie spotykałem tam ludzi, inżynierów, wypytywałem ich o wymagania branży lotniczej, o wymagania Rolls-Royce'a, GE, dlaczego tak robiła, nie inaczej. Były proste czasami tematy techniczne z mojego punktu widzenia. Ci ludzie nie wiedzieli w ogóle, o co chodzi, nie? Mylili proste pojęcia. I to było takie przykre. Raz pojechałem do dostawcy w Wielkiej Brytanii, był tam menadżer jakości, który był kiepski. Mówiąc wprost, w firmie Acrofab, oni tego nie będą oglądać, bo to Anglicy. I przyszedłem do niego do biura i on sobie siedzi taki rozwalony, ma na tapecie najnowsze BMW, taki kabriolet, nie? Mówię, ale sobie fajną tapetę ustawiłeś. No, yeah, it's mine. Kurwa, ja wtedy jeździłem Audi 14-letnim, który mi podarował mój tata. Wiesz, a miałem większą wiedzę od niego, większą odpowiedzialność, tak jakby, bo byłem w hierarchii wyżej w łańcuchu dostaw. Oni dostarczali części do mnie. No i mi się po prostu zrobiło przykro wtedy, nie?
Ale to podyskutujmy chwilę, z czego to wynika. No bo jasne, rozumiem, że system edukacji nie jest może najlepszy, nie? No ale z drugiej strony, no to co jest problemem inżynierów? Umiejętności, nie wiem, sprzedaży samego siebie, czy to, że inżynierów nikt nie reprezentuje, czy po prostu jakby jest taka posucha na rynku inżynierów w Polsce, że biorą jak leci? No bo jak to może występować? Ja chcę to naprawdę zrozumieć.
wiesz, posuchy nie ma wśród inżynierów, ale inżynier musi coś wiedzieć, coś umieć, mieć jakieś kompetencje, już umieć się wykazać. Jaki jest problem uczelni technicznych? Takich, że nam się wpaja na przykład, jak zarodkuje perlit w stali. Ja ci dzisiaj mogę powiedzieć.
Bardzo mnie to interesuje.
Wiem. Mnie też to interesowało. Mogę ci narysować układ żelazo-węgiel, mogę ci policzyć jakąś całkę do naprężenia. Potem przez 10 lat pracy ja w ogóle tego nie wykorzystywałem. Nie? Nie uczy się na studiach technicznych tego, jak się komunikować z kimś, jak zawiązać jakieś sojusze w pracy, jak uprawiać taką trochę korporacyjną politykę, no bo to jest potrzebne, żeby mieć jakieś wsparcie, żeby umieć się sprzedać, pokazać swoje umiejętności i kompetencje, pokazać się w projekcie, a nie tylko, wiesz, siedzieć przy biurku i dłubać coś dobrze, i ja czekam, aż mnie szef zauważy, że to jest dobrze zrobione, bo tak było na studiach. Jak oddałeś świetny projekt, dostawałeś piątkę, nie? A tutaj musisz wyjść, pokazać się, trochę zrobić show czasami, trochę zrobić zamieszania, nie bać się wyjść właśnie do tych struktur korporacyjnych wyżej. U nas też jest strasznie, ludzie się boją. Adrian, to jest niesamowite, jak ludzie...
Ale czego się boją?
Boją się tego, że są gorsi, nie? Od tych ludzi z zachodu. Boją się tego często, że jest taki kompleks nasz narodowy, nie? Że my jesteśmy tutaj z Polski, że my jesteśmy właśnie po Politechnice jakiejś X, nie? A tamten gość skończył University of Stuttgart, nie? Tylko, że to niczym koniec końców nie świadczy, jak później ich skonfrontujesz i zobaczysz, jak oni pracują, jaki jest ich wkład w osiąganie wyników danej fabryki. I z tego to się bierze. Nam brakuje takiej odwagi, takiego mentalu. Tego, wiesz, takich pracy na głowie, na mentalu, tego w ogóle nie ma w całej edukacji w Polsce, nie? Od najmniejszych
tak,
lat.
To
jest
prawda.
Tylko, wiesz, klepanie regułek, uczenie się tego, co jest wymagane przez nauczyciela, dostawanie ocen. A później ty idziesz do tej pracy takiej stresującej, nie? Jesteś cały czas pod takim kloszem trochę. Tutaj studia, nie? Oceny, tam zrób jakiś projekt, który jest oderwany od rzeczywistości całkowicie. Potem idziesz i ci tu naparza. Ktoś robi ci czarny PR w pracy, nie? Bo się zaczynasz wykazywać. Ktoś ci tutaj przywali jakąś reklamację. Właśnie od klienta przychodzi jakaś reklamacja i mówią, że to jest twoja wina, nie? Bo miałeś coś tam dopilnować, a ty do końca nie wiesz, czy miałeś to dopilnować, czy nie, bo ktoś tak ci to przekazał, że wiesz, że mogłeś tego nie zrobić. No tego też brakuje takiej edukacji wewnętrznej w organizacjach wielu.
Dużo jest takiej, nazwijmy to, polityki w świecie
oczywiście,
inżynierów?
Oczywiście. Bardzo dużo tego było na pewno wcześniej trochę, jak było troszkę większe bezrobocie, bo ja zaczynałem, jak było 15-16% bezrobocia pracy, no to wtedy była taka walka o tą pracę, nawet za te 4000, 3. Ja miałem pierwszą pracę, w której zarabiałem 1400, więc poszedłem do następnej po pół roku. Ludzie się dziwili, czemu ja zostawiam taką świetną firmę. I w tej drugiej dostałem 3200. Ja myślałem, że Pana Boga za nogi złapałem. Nie? To było w 2012-2013 roku.
Wow.
I wtedy już właśnie miałem bardzo dużą odpowiedzialność jako młody gość.
No dobra, ale przerwę ci, poczekaj. No bo skoro na uczelniach nie tłumaczy się takiego, powiedzmy, trochę aspektu biznesowego w ujęciu wyceniania własnej pracy, siły swoich kompetencji na tle na przykład Zachodu, gdzie za chwilę też pogadamy pewnie o Wschodzie, no to nie wiem, nie macie jakichś swoich, wiesz, organizacji, stowarzyszeń, grup, wymiany wiedzy między sobą na zasadzie, słuchajcie, no jakby na Zachodzie biorą 15 tysięcy, ty bierzesz 3200, możesz spokojnie do tego gościa z tej korpo z Niemiec powiedzieć, że chcesz na przykład 7 albo 8. Nie ma takiej wymiany wiedzy jakby między wami?
Nie ma takiej wymiany wiedzy, nie ma takich miejsc, żeby się mogli ludzie spotkać, znaczy w sensie takim, że nie było, bo ja to stworzyłem, nie, dla inżynierów jakości, stworzyłem takie miejsce w sieci, gdzie można się poznać, można wymienić doświadczenia, można właśnie się porozumieć w niektórych kwestiach i to jest fajne, ale wcześniej tego nie było. Ja jak zaczynałem karierę, próbowałem szukać czegokolwiek w sieci, bo wiesz, ja byłem tym młodym pokoleniem już wtedy, młodym pokoleniem, które jak czegoś nie wiedziało, to wpisywało w Google. Najgorsze było to, że w Google też nic nie było w tych tematach, więc to też była taka potrzeba z mojej strony, żeby coś takiego stworzyć. No nie ma takich miejsc. Też inaczej jest trochę sytuacja na Zachodzie, jeżeli chodzi o uczelnie. Nie? Jeżeli masz na przykład w Ameryce, są spotkania absolwentów. Co jakiś czas, co 5, co 6 lat, co 10 są spotkania absolwentów, ci ludzie się spotykają, opowiadają sobie właśnie, ja pracuję tu, zarabiam tyle, ja robię to, zarabiam tyle. U nas na uczelniach, ja jestem 12 lat po obronie, nikt się ze mną nie kontaktował, nic nie jest robione, nic nie jest, wiesz, organizowane. Nie mam do tego do nich pretensji. Jeszcze raz to chcę podkreślić. Taki jest system, ludzie w to wchodzą, pracują i mają takie, a nie inne wymagania od swoich przełożonych, takie są cele tam organizacyjne inne niż no właśnie nastawienie na tych ludzi, na przemysł, na rozwój tych inżynierów, żeby było lepiej po prostu. My jesteśmy naprawdę zdolni.
Na kanwie twoich doświadczeń, no i tych wszystkich tysięcy ludzi, których dotychczas już obsłużyliście, zakładam, że z wieloma z nich pewnie rozmawiałeś.
No, cały czas mam kontakt.
Wymieniacie się doświadczeniami, jakby ta wiedza w tej grupie rośnie. Skierujmy pytanie do dwóch różnych grup. Pierwszy, ma 20 lat, powiedzmy plus minus, idzie na studia, jest zajarany generalnie byciem inżynierem, jara go perspektywa takiej pracy. Jaki byś mu sugerował możliwie bliski ideałowi plan działania, rozwoju swojej kariery, żeby nie obudził się w pewnym momencie w rzeczywistości, że jest duży kredyt, chęć posiadania dziecka, a zarobki niekoniecznie są takie, jak sobie wymarzył. A drugie pytanie będzie brzmiało, już będzie dotyczyło osób, które mają 30-40 lat i więcej. Co byś im zarekomendował, Jasne. Żeby mogli w sposób możliwie szybki, ale też bezpieczny, to jest bardzo ważne, poprawić swoją sytuację finansową. Zacznijmy od 20-latka.
Jasne, jeżeli masz 20 lat i chcesz być inżynierem kiedyś, chcesz pracować w przemyśle, to ja mówię o sektorze przemysłu, bo są takie branże też, gdzie musisz zrobić bardzo dobre uczelnie. Jeżeli chcesz pracować w przemyśle, być inżynierem procesu, technologią, chcesz pracować w branży automotive, w lotnictwie, w jakości, to idź do jakiejkolwiek uczelni, gdzie zdobędziesz papier inżyniera, gdzie będziesz miał tytuł inżyniera i uświadom sobie, że jest to tylko papier i dokument. Do tego musisz sobie zrobić dodatkowo jakieś szkolenia, które są wymagane na danych stanowiskach. To można bardzo łatwo zobaczyć. Nawet jeszcze będąc na studiach. Wchodzisz na pracuj.pl, wpisujesz sobie inżynier jakości, co on tam musi umieć. FMA, SPC i tak dalej, i tak dalej. Więc naucz się tych metod. Jeżeli masz 20 lat, nie masz pieniędzy, masz dużo czasu, wejdź na bloga inżynieriajakości.pl, tam napisałem ponad 250 artykułów za darmo, Super. Są wszystkie dostępne. Można sobie czytać, można zdobywać tę wiedzę w sposób praktyczny. Ja powiem ci jedną rzecz, bo to się troszkę zmienia minimalnie, ale ja dostaję wiadomości od doktorów, nie? Piszą do mnie. Przeczytałem pana bloga, czy mogę wykorzystać te materiały na uczelni, nie? Ostatnio miałem fajną też korespondencję z człowiekiem, który prowadził ćwiczenia na jednej z uczelni w Świętokrzyskim Technicznej, że słuchał mojego podcastu, bo ja też tam troszkę nadawałem na tę uczelnię, że chciałby skonsultować ze mną program nauczania, nie? Przez pół roku. Super jakby postawa. To mogło wyglądać. No mówię, to super, fajna postawa, ekstra. Ja ci pomogę za darmo, ułożymy coś fajnego, powiem ci, z jakich możesz skorzystać materiałów, jak chcesz, możesz u mnie też szkolenia zrobić, za darmo ci je dam, tylko przekaż tym ludziom fajną wiedzę, żeby ten chłopak po tych studiach wyszedł do pracy normalnie, ale może to się zmieni wkrótce, nie? I też nad tym pracuję w jakimś stopniu, też mnie to motywuje do dalszej pracy, ale jeżeli masz 20 lat, chcesz być kiedyś inżynierem, nie patrz na prestiż uczelni, mówię poważnie, zrób coś, co da ci dokument, papier i później jak najszybciej iść do pracy. Jest też duży dylemat wśród młodych ludzi, czy zostawiać na studia magisterskie, czy nie, czy mi coś to da. Nic to nie daje. Nikt nie będzie patrzył, czy ty masz magistra, czy nie. Ja byłem jako menadżer, jak zatrudniałem ludzi, nie? Przeprowadziłem 300 rekrutacji. Jak brałem człowieka po studiach, to mnie nie interesowało, czy on ma magistra, inżyniera, jak on ma pracę dyplomową. Tylko on jak przyjdzie do pracy, to on będzie wiedział, jak się zachować, jak będzie reklamacja od dostawcy. Czy on będzie umiał problem rozwiązać za pomocą 8D, czy on w ogóle rozumie te kroki akcji tymczasowych, korekcyjnych, prewencyjnych, czy rozumie, czym jest diagram Ishikawy, a nie to, czy on tam miał jakąś pracę teoretyczną, wiesz, z napawania laserowego, jakiegoś stopu, który nie istnieje, który ktoś tam sobie opracowuje, nie? Ja miałem taką pracę, nie? Jak tak patrzę wstecz, nie? Miałem jakiś taki stop, aluminium, żelazo, tego się w ogóle nie wykorzystuje w przemyśle. Zero, nie? Ale to był jakiś grant z Unii, tam była z tego kasa, no to student zrobi część tego w swojej pracy w pracy magisterskiej, no i będzie fajnie, nie? Nie patrzcie na to. Musicie myśleć troszkę biznesowo, zrozumieć, czego wymaga rynek. Nauczeni wam nie powiedzą, czego wymaga rynek. Przez 5 lat studiów nikt mi nie powiedział, jakie są zawody w przemyśle.
Pozwól, że podrążymy jeszcze chwilę temat 20-latka. Załóżmy, że jakby wiadomo, wszędzie mamy rozkład naturalny, nie?
Jasne.
Przeciętna większość i te jakby wszystkie krańce. Spójrzmy na ten kraniec, który jest taki bardzo wybitny. Załóżmy, że mamy młodego chłopaka z aspiracjami, który wie, że jest gotów do ciężkiej pracy, jest skupiony, ma takie po prostu podejście, że on chce żyć naprawdę na topowym poziomie i chce zarabiać 30-50 tysięcy złotych jako inżynier. Jaką ścieżkę dla niego byś rekomendował? Czy ona się jakkolwiek by różniła, chociaż nawet w jakichś pewnych niuansach, względem osoby, która nie ma aż tak dużych aspiracji finansowych?
Różniłaby się tym, żeby skończyć tą uczelnię, uzyskać dokument, uzyskać papier, żeby mieć tytuł inżyniera, no bo niestety nie zrobisz tego poza uczelnią. I zrobić sobie odpowiednie kursy szkolenia, to jeszcze raz mówię, które są wymagane w przemyśle. I ostatnia rzecz to są języki. Jeżeli ty do tego dołożysz francuski, niemiecki, jest sporo firm z Francji, automotive, które są w Polsce, niemieckich jest bardzo dużo, na angielski to jest obligatoryjne, nie? Jeżeli ty z tymi trzema językami, wiedzą, umiejętnościami takimi, które są potrzebne w przemyśle, wejdziesz szybko do przemysłu w wieku 23 lat, uderzaj do jak największych korporacji. Tam się nauczysz najwięcej. Adrian, są świetni ludzie wśród kursantów na przykład. Ja mam wybitne osoby, inteligentne, mądre, które gdzieś się w jakimś Januszek się zabukowały po studiach i tam marnują swój potencjał, talent, są wyzyskiwani trochę przez tego szefa, bo mówiąc, że inżynierowie za mało zarabiają, to w tych zachodnich firmach zarabiają troszkę więcej jeszcze nie, niż w tych polskich. U nas jest jeszcze taka mentalność, że my nie rozumiemy tego zarządzania jakością i jakości tak dobrze. Często mamy pretensje do tych inżynierów jakości, właściciela firm, nie? Czemu ty mi blokujesz wysyłkę do klienta, jak przecież tam tylko 4 sztuki są niezgodne, nie? I oni tam się właśnie bukują. Jak już wejdziesz do takiej firmy, to tam zostajesz, nie? Trudno jest później zmienić pracę, nie? Rodzina, presja i tak dalej, że masz dobrą pracę, bo to będziesz zmieniał, zapuścisz korzenie, nie? Więc jeżeli masz te 20 parę lat, to idź do dużej korporacji i bierz jak największe, najtrudniejsze projekty, jakie będą ci dawać. Jeżeli będzie taka możliwość, nie? Nie można się bać na początku w tej pracy. Pomimo tego, że będziesz tam właśnie widział kogoś, kto jest w garniturze, wyprostowany, chodzi cały czas, gada jakimiś korpomową plus jeszcze technicznymi rzeczami. On ma może troszkę wiedzę większą od ciebie, ale robi taką otoczkę, żeby troszkę pokazać swoją wyższość i pokazać ci twoje miejsce, żebyś czasem się nie wybijał. Tak, żebyś czasem się nie wybijał, żebyś się nie pokazał. I tylko poprzez tą praktykę, tak naprawdę. Tylko poprzez tą praktykę, poprzez pracę z prawdziwymi rzeczami, ty jesteś w stanie to zrobić. Ja mam fajnych kolegów z Niemiec, nie? Eignera na przykład, który nie ma studiów skończonych w Niemczech, był wybitnym inżynierem jakości dostaw. Doszedł do stanowiska menedżerskiego, nie ma tam studiów skończonych. On skończył szkołę techniczną w technikum, nie? W trakcie technikum pracował tam już w fabryce jako operator. Później zobaczyli, że jest trochę ogarnięty, awansowali go na stanowisko jakiegoś technika. Później został inżynierem, jak miał 23 czy 4 lata z tytułu, nie? No bo nie, w pracy. Miał taką pracę związaną z jakością, z inżynierem jakości. Nauczył się angielskiego i poprzez tą praktykę, którą tam zdobywał cały czas, on wiedział dużo więcej. Ja ci podam taki przykład. Kto dla ciebie będzie bardziej ogarniętym człowiekiem, inżynierem? Ktoś, kto będzie pracował za darmo w fabryce przy inżynierze jakości przez 5 lat, za darmo. Przez 5 lat przychodzisz na przykład do mnie. Ja jeszcze pracuję w fabryce. Jesteś pod moim skrzydłem codziennie przez 8 godzin. Będzie lepszym inżynierem po 5 latach, czy ktoś, kto pójdzie na bezpłatne studia techniczne w Polsce na 5 lat?
No odpowiedź chyba jest dość oczywista.
No oczywista, tylko że to nie jest akceptowalne społecznie, nie? Że pracujesz za darmo i zdobywasz wiedzę od człowieka. Taki człowiek pewnie też by dużo pomógł w takiej organizacji, nie? Jakby pracował, pewnie jakieś by tam błędy robił.
Też warto podkreślić, że dla osoby, która dzieli się swoją wiedzą, nawet jeżeli miałaby bezpłatnego asystenta, no to nadal to jest robione trochę kosztem tej osoby, która pracuje i zarabia, no bo musisz poświęcić komuś czas, więc siłą rzeczy trochę się spowalniasz. No więc, tak. Więc to nie jest tak, że ten, kto się uczy, to on powinien teraz zgarniać wszystkie tytuły i och, ach, ech.
Nie, no jasne.
Oczywiście
jasne.
Trzeba za coś żyć, natomiast też trzeba to podkreślić, że ten, który się dzieli wiedzą, siłą rzeczy robi coś kosztem czegoś. Skoro poświęca czas tobie, to nie poświęca czasu robocie, nie? Oczywiście to się w pewnym momencie pewnie odwróci i taki asystent stanie się jakimś wartościowym i tak dalej,
tak.
Ale też nie ma jakby gwarancji, może w każdej chwili odejść, nie?
Może zdobyć tą wiedzę i odejść. Ja no też dokładnie. Chcę podkreślić, ja nie jestem za tym, aby ludzie za darmo pracowali w Polsce. Proszę, tylko podaję ci taki przykład.
Ale tutaj bardziej chodzi o postawę, nie? Że jeżeli masz możliwość zdobywania unikatowej wiedzy, to czasami nawet, jakby ja sam tak robiłem, nie? Że jeżeli miałem możliwość zdobywania wiedzy od kogoś, to nawet ja byłem skłonny zapłacić tej osobie, że ona by mi poświęciła czas. Oczywiście może dokładnie. Nie jak będąc nastolatkiem czy studentem, wtedy też się niewiele miało, nie? Ale ta praktyka również działa, jak masz 30 plus i po prostu kupujesz wiedzę innych ludzi, żeby to, co normalnie zajęłoby ci rok i masę błędów, nagle zajmuje ci 2 miesiące i tych błędów nie masz, nie? Ale przejdźmy do osób 30-40 lat, no bo one jakby okres tej powiedzmy edukacji w postaci studiów mają już za sobą, no to co w ich przypadku?
Tu jest bardzo duże pole do popisu, bardzo duże pole do możliwości zarabiania. Po prostu rozpocząć taką ścieżkę edukacyjną, szkoleniową. Można zostać szkoleniowcem, ale nie w takiej tradycyjnej formie, gdzie gdzieś tam idziesz sobie do firmy, która jest taka tradycyjna i cię wwożą gdzieś tam po szkoleniach, bo to też jest absurdalne. Wiesz, ile zarabia za dzień szkolenia inżynier w takiej tradycyjnej formie? Za
Proszę.
Dzień szkolenia. 3000. 2-3 tysiące za dzień szkolenia, gdzie szkoli 20 innych inżynierów, a firma od osoby bierze 2,5 tysiąca, nie? Czyli 40 parę tysięcy za to, że ty przekazujesz swoją wiedzę, nie? A ty dostajesz 2. To jest absurd. To też mnie jakoś buzowało do tego, żeby zrobić tu swoją szkołę jakości, nie? Tylko wykorzystać właśnie dźwignię internetu, gdzie widzisz, że jest pole do popisu, gdzie są możliwości, gdzie możesz dotrzeć do wielu osób, które potrzebują. Możesz zejść sceną, możesz bezpośrednio otrzymać pieniądze, nie? Mamy bardzo fair podejście, jeżeli chodzi o naszych trenerów. U nas dzielimy się po prostu zyskami. to jest 50% zysków idzie do nich.
No to grubo.
Że jesteś wybitny, fajny. Tak mówiąc konkretnie, bo jestem inżynierem, 33% przychodu idzie do nich, ale u nas jest tak 30% około kosztów, reklamy, marketing i tak dalej. Więc zysku jest około pół na pół się dzielimy, więc to jest fajna też dźwignia, fajne podejście. Też zależy na tym, żeby budować tą wiedzę w Polsce, nie? Jeszcze większą, jeszcze lepszą.
Znaczy, wiesz, to jest w ogóle coś pięknego, jakby budować biznes, który z jednej strony jest pożyteczny społecznie, a z drugiej strony generuje pieniądze i każdy jakby na tym zyskuje, nie? Więc drodzy widzowie, słuchacze, jeżeli to, co mówi Artur, was przekonuje, to wszystkie linki do kontaktu macie oczywiście w opisie tego filmu. Bo, jeszcze tych 30-40-latków, jeszcze chwileczkę pomielmy. Co jeszcze oni mogą zrobić? No bo jakby kursy, szkolenia, jasne. Albo co jeszcze?
Możesz pójść właśnie w tą formę dzielenia się swoją wiedzą. Zachęcam do pisania książek też, bo w ogóle nie ma książek technicznych w Polsce praktycznych. Są jakieś opracowania przez profesorów, którzy nie byli w fabryce pół dnia. Ja ci mówię, jak masz zarządzać jakością albo jak masz zarządzać produkcją, nie? Takie teorie. Nie ma w ogóle książek praktycznych o danych metodach procesowych, zarządzania czy procesach produkcyjnych. I tu jest też nisza. No ja wiem, że ktoś powie, nie mam czasu, ja mam dzieci, ja mam pracę. Jak chcesz więcej zarabiać, to jest fajna forma skalowalności, bo napiszesz taką książkę raz, możesz ją sprzedawać. Już nie musisz przy niej siedzieć. Nie? Będzie na to branie. Mówię wprost, będzie na to branie nawet od studentów, to pójdzie na uczelnię, to pójdzie do ludzi, którzy są praktykami. A jeżeli chcesz się rozwijać w strukturach korporacyjnych, tak jak mówiłem, nie bać się iść do struktur centralnych, uczyć się języków, awansować. Tylko do tego trzeba mieć odpowiednie nastawienie, trzeba się nastawić się też na to, że to będziecie kosztować czas.
No to jest robota do wykonania.
To jest robota do wykonania, ale też musisz wykonać taką robotę miękką, której często inżynierowie nie rozmawiają. Trzeba iść na kolację z kimś, trzeba z kimś zbudować relacje, trzeba z kimś pogadać, trzeba pojechać do kogoś porozmawiać.
Czyli takie, powiedzmy, nazwijmy to brzydko, pierdolety, którymi wiele osób gardzi. Ale jest to niezbędne w świecie.
Szczególnie inżynierowie,
ludzi.
No dokładnie, bo wiesz, dla inżynierów liczy się twarda rzecz, że on coś stworzył, policzył, przedstawił wynik, nie? A to jest niezbędne, takie biznesowe rzeczy w tych aspektach ludzkich, nie? Też jest bardzo dużo frustracji wśród inżynierów, nie? I to spotykałem w swojej pracy często, bo awansowały osoby, które pięknie mówiły, nie? Tam była taka frustracja wśród tych ludzi. Ja jestem mądry, umiem to umiem policzyć. Znam takie metody, a tu awansowali jakąś tam dziewczynę, bo ona ładnie opowiada i chodzi za tymi dyrektorami i z nimi tam rozmawia. Mówię, to jest chyba część tej gry, nie? To musisz zrobić, jak chcesz być wyżej w hierarchii, jak chcesz więcej zarabiać, jak chcesz dojść do pewnych szczebli, to bez tego się nie obędzie, nie?
Ja w tym miejscu polecę książkę, którą pewnie wielu z was słyszało, Jak zdobyć przyjaciół, zjednać sobie ludzi, książka ponadczasowa, nieśmiertelna, z metodami, które działają praktycznie w każdej branży. Ja sam się na tym łapię, a propos właśnie inżynierów, nie mówię, że wszystkich, ale niektórych, jasne. Że to umiłowanie dla kompetencji technicznych, dla tych twardych skilli, często powoduje, że na te umiejętności miękkie patrzy się z taką pewnego rodzaju wyższością, czy wręcz pogardą. Przez niektórych pogardą, a to jest rzecz, która nas potem odcina od pewnego wzrostu, no bo każdy z nas chce być postrzegany jako osoba logiczna, ale prawda jest taka, że kierujemy się impulsami, odruchami, jesteśmy pełni emocji, więc jeżeli nie potrafimy funkcjonować z drugim człowiekiem, to budujemy w nim pewnego rodzaju uprzedzenia. On się może kierować stereotypami, że aha, zamknięty inżynier z betonową głową, jakby sympatia jest bardzo ważnym elementem właśnie takich, nazwijmy to, rozgrywkach zawodowo-biznesowych, ale wracając. Czy te osoby twoim zdaniem mogą zrobić coś jeszcze, czy idziemy do kolejnego wątku?
Myślę, że to wszystko, co mogą zrobić na ten moment, to co mi przychodzi do głowy. Ja też to bazuję na tych doświadczeniach, które ja miałem, gdzie widziałem ludzi, którzy robili fajne kariery, zawrotne kariery. Ja miałem fajnego kierownika, który był moim przełożonym, gdy pracowałem chwilę w kontroli dostaw, tam byłem koordynatorem przez jakiś czas. Robert został prezesem firmy córki, która powstała obok, która remontuje silniki odrzutowe. Nie wiem, czy wiecie, ale na Podkarpaciu jest masa firm, które pracują w sektorze lotniczym. Są remonty silników, są budowane silniki całe odrzutowe. O tym się może nie słyszy. I on bardzo dużo właśnie miał umiejętności miękkich, kompetencji takich, wiesz, skilli związanych z komunikacją, fajnie rozmawiał z tymi ludźmi z centrali. No i przez ten sposób się też wypromował, bo wiesz, oni chcą widzieć w tobie też partnera biznesowego. Kogoś, komu mogą zaufać na różnych rzeczach. No bo nie ukrywajmy, w korporacjach się różne rzeczy dzieją i czasami trzeba mieć kogoś, kto nie chlapnie jęzorem, za przeproszeniem, nie?
Oczywiście.
Któremu możesz ufać, który pomoże ci posprzątać, jak coś nie wyszło. I to jest ważne, a nie to, znaczy to też taki inny aspekt dla tych osób 30-40 lat, nie idźcie tak mocno w te twarde umiejętności. Dojdźcie do pewnego etapu i tyle. Popatrzcie, jak to wygląda też z perspektywy, nie wiem, kolejnych dziesięcioleci. Ludzie coraz mniej liczą sami niektóre rzeczy, opracowują sami. powstają programy komputerowe i tak dalej. 30 lat temu nie było AutoCAD-a, nie? Były stoły kreślarskie, pełno ludzi, cała sala. Teraz siedzi jeden gość i robi pracę myszką, za pomocą myszki pracę 5 osób wcześniej, nie? I co z tego, że oni umieli rysować, ekierkami się fajnie posługiwać, jak to już nieaktualne. Teraz wchodzi sztuczna inteligencja, automatyzacja, więc tego będzie coraz mniej. A będzie się liczyć to, jak ty umiesz rozmawiać z kimś, zawiązać współpracę, dowieść projekt, zgodzić się na pewne ustępstwa, na kompromisy, bo też w tym jest duży problem. Żeby troszkę zejść z tego swojego ego i tej wiedzy technicznej, a przejść bardziej na te ludzkie umiejętności i nimi operować mocno. I wtedy masz szansę na to, żeby się wybić, nie? Bo w ludziach jest taka frustracja, że oni znają kolejną metodę, umieją jeszcze więcej, potrafią to zrobić, a i tak za tym nie idzie właśnie, a was nie idą pieniądze, nie idą możliwości.
Jednym z powodów, dla których robimy ten program i pewnie będziemy robić przez jeszcze długi czas, jest intencja, gdzie chcemy jakby promować pewne postawy, dzięki którym ludzie mogą po prostu żyć lepiej. Mhm. A mówiąc wprost, zarabiać więcej, co się wiąże z tym, że żyją lepiej, nie? Bardzo często. Jeżeli tymi pieniędzmi mądrze zarządzają. Więc a propos umiejętności miękkich i tego, że to jest jedna z naszych intencji, to co byś powiedział inżynierom a propos tego, jak negocjować to, żeby płacono im jak najwięcej?
Jest kilka dróg tego, żeby mądrze wynegocjować sobie podwyżkę. To zależy też od kontekstu i w jakiej firmie pracujesz, kim jest twój przełożony. Nie? Jeżeli masz fajnego przełożonego, to organizacja ci odpowiada, ale gdzieś tam na przykład na początku słabo wynegocjowałeś swoją pensję. Ja przechodziłem przez coś takiego, no bo ja byłem na początku drogi, więc się zgodziłem, fajnie, silniki odrzutowe, wow, będę pracował, nie? Więc zrobiłem tak, że poszedłem do mojego szefa i mówię, mógłbym powiedzieć tak, no chcę zarabiać więcej, bo się dowiedziałem, że Mariusz ma więcej, nie?
Super no strategia,
tak
nie?
Tak nie róbcie.
Artur,
nie?
Porozmawiajmy, tak. To jest taki tak. Argument.
Ile Mariusz ma, tyle ci dam. Nie, no. To nie przejdzie i nie idźcie tą drogą. Jeżeli chcecie zarabiać więcej, powiedzcie szefowi, że chcielibyście zarabiać tyle i tyle, pomóż mi ustalić, jakie ja muszę mieć kompetencje w tej organizacji, co ewentualnie mogę robić, jakie są stanowiska, czy jesteś w zespole takiego teraz, co gdzieś nam zalega, co ludzie nie wiedzą, jak zrobić. Ja się mogę tego nauczyć, mogę zrobić szkolenie sobie z jakiejś metody, z czegoś tam, żeby to wdrożyć u nas w zespole, ale czy to sprawi, że będę zarabiał więcej, nie? Bo ja chciałbym tu pracować, tu jest fajnie, fajna atmosfera, ty jesteś fajnym przełożonym, potem już może być podwyżka po tym słowie, ale też do końca nie mogę wam tego obiecać. I to jest taka fajna droga etyczna. Ale możesz trafić do takiej firmy, gdzie szef jest gburem, jest bucowaty. Firma jest fajna ogólnie, są fajne, nie wiem, produkty, ciebie to pasjonuje. Jest jedna droga negocjacji. Jeżeli masz trochę kompetencji, wiesz coś, przeszkoliłeś się z kilku rzeczy, idź do firmy obok, przyjdź z ofertą 2000 więcej, 1000 więcej. Sorry, że tak po bandzie, ale czasami tak trzeba zrobić.
Ale super, że mówisz takie, wiesz, trochę smaczki zakulisowe, no bo życie nie zawsze jest fair, łatwe i kulturalne, nie?
No tak, i to też trzeba się troszkę nauczyć tego, pracując chwilę, nie? Ale no, życie nie jest fair i czasami trzeba wyjść zasem z rękawa i powiedzieć, no szefie, byłem tutaj, dają mi 2000 więcej, co mamy zrobić, nie? Mi się tu w sumie podoba, no ale jak tam mi dają więcej, ja mam, wiesz, żonę na przykład, oczekujemy dziecka, no potrzebuję więcej pieniędzy, teraz co zrobimy, nie? Czy ja mam tam iść? No to zazwyczaj powiedzą, że nie, zostań tu, pogadamy, nie, dostaniesz troszkę więcej. No jak ci powiedzą, żeby iść, to idź. I też się nie bój iść. To jest też forma zwiększania zarobków wśród inżynierów. Zmieniajcie pracę. Zmieniajcie pracę, nie trzymajcie się tej firmy, w której jesteście. Jeżeli czujecie, że za mało zarabiacie, że się kończycie psychicznie, bo też jest to bardzo spotykane wśród inżynierów, bo masz mega odpowiedzialność, mega decyzyjność. Na przykład decydujesz, moje przykłady, czy zezłomować materiału za 600 tysięcy euro, nie? Albo mój pracownik, który pode mnie podlega w kontroli jakości, wywala kilka dysków, które są później wewnątrz w silniku, tam w turbinie niskiego ciśnienia. Każdy dysk kosztuje 60 tysięcy euro.
Tam jest ty pięć, zarabiasz 8 koła
no,
złotych.
Tam jest 5 dysków w skrzyni, one są wywalone, są do zezłomowania. I potem ja idę do prezesa, ci dobry panie prezesie, no niestety upadły nam dyski, musimy je zezłomować, nie? Ile kosztują? No 240 tysięcy euro. No i jest, wiesz, i presja, i wszystko, i niemiłe sytuacje były różne.
Którą pamiętasz najbardziej?
Nie chcę do tego wracać, bo to mam traumę. Nie, Nie no dziesiątki takich sytuacji było.
Czy czułeś, że te sytuacje pchają cię w kierunku wypalenia zawodowego?
Oczywiście. Ja z mojej perspektywy, ja tego nie konsultowałem nigdzie, ale wydaje mi się, że miałem coś takiego jak wypalenie zawodowe. Bo też, wiesz, podjarałem się dość mocno tym, że zostałem już tym menadżerem. Byłem bardzo młody, miałem 30 lat, tak jak ci mówiłem, i wiesz, chciałem dać z siebie maksa, ja wam teraz pokażę, ja zrobię dużo, ja wszystko wdrożę, co chcecie, pokażę wam, że ja potrafię, nie? i pracowałem bardzo dużo. Miałem z jednej strony ludzi, którzy nie za bardzo im się chciało pracować na takim poziomie jak ja, no bo ja patrzyłem przez swój pryzmat, nie? No i dochodziło do takich sytuacji, że ja wracałem do domu, miałem blackout, nie? Miałem takie totalne, siedziałem na przykład godzinę i patrzyłem w telewizor, nawet nie wiedziałem, co ja oglądałem, nie? To też były takie sygnały, żeby znaleźć taką inną ścieżkę może dla siebie, żeby znaleźć swoją inną drogę na to, żeby może inaczej zarabiać, niekoniecznie mieć tak prestiżowe stanowisko i wiesz, takie tak chwalić się przy Wigilii, co ja nie robię, nie? Mhm. Tylko żeby żyć normalnie i można i zarabiać więcej po prostu.
A powiedz mi jeszcze a propos zachodnich korporacji, no bo oni prawdopodobnie wiedzą, że mają nad nami powiedzmy taką pewnego rodzaju przewagę mentalną i że Polakowi można zapłacić mniej, nie? Więc nawet jeżeli mam te kompetencje, nauczyłem się tych języków, to jak się zachowywać podczas rozmowy rekrutacyjnej z takim zachodnim korpo, żeby nie dać sobie wcisnąć, mówiąc dosadnie i brzydko, gównianej umowy, którą będę brał z pocałowaniem ręki, a potem za zamkniętymi drzwiami będą mówili dwa razy mniej niż Francuzowi.
Znaczy tego nie przeskoczymy. Ta dysproporcja płacowa będzie zawsze. Tutaj też firmy mają targety w HR, nie? Że masz mieć taki budżet na inżynierów i masz tego nie przekroczyć. Bo firma przestaje być rentowna w Polsce, nie? Firma przestaje być rentowna, ona ma przynosić większe zyski. Ale może być tak, że w obrębie działu jeden gość, który ma tyle samo lat doświadczenia, zarabia 30% mniej, nie? Bo dał się właśnie wyruchać za przeproszeniem na rozmowie. Mhm. Ja też to zmieniłem. Myśmy zrobili raport płacowy i upubliczniliśmy go. Na różnych stanowiskach inżynierii jakości. On jest dostępny u nas za darmo. Ile się zarabia, w jakim mieście, na jakim stanowisku. Zaprosiłem do tego firmy rekrutacyjne do współpracy w tym projekcie. Też zrobiłem ankietę u nas wewnątrz, wśród ludzi, bo u nas... Wokół nas kręci się 8 tysięcy inżynierów, nie? W tych mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie.
To już jest grupa.
No jest grupa na newsletterze i zrobiliśmy taką ankietę, ile zarabiasz, jak jesteś w branży, nie? No więc to pak, macie, takie są średnie, nie?
Żeby... Gdzie raport płacowy jest do pobrania?
Możemy podać link, on jest na naszej stronie inżynieriakości.pl. Będzie można sobie wejść, kliknąć i zobaczyć.
Do ułatwienia też będzie na pewno w opisie tego filmu. Powiedz mi, inżynierowie prawdopodobnie mają taki dość duży kult logiki, siły umysłu, nie? Czy powszechnym jest, bo obserwuję ten trend wśród przedsiębiorców, że oni zaczynają korzystać z tego typu usług, chcąc mieć przewagę na rynku. Więc czy wśród inżynierów jest jakkolwiek coraz powszechniejsze korzystanie z usług terapeuty, żeby się nie wypalić zawodowo, dźwigając taką odpowiedzialność?
Tak. Ja sam korzystałem z jedna rzecz. Wiele osób teraz, ja się tym podzieliłem nawet, bo też chcę budować taką świadomość wśród moich odbiorców. Też mi wiele osób później napisało, że ja też korzystałem, też chodziłem. Bo była taka presja, były takie wymagania, że mnie po prostu odcinało i też poszedłem i mi to pomogło. Nie? Więc ja też zachęcam każdego, jeżeli jesteś bliski wypalenia zawodowego, widzisz, że coś jest nie tak, szef ci nie daje spokoju, jest wiele rzeczy na twojej głowie, bo to jest taka jedna uwaga, że jak zaczniesz się wybijać trochę, wiesz, w przemyśle. Zaczniesz trochę więcej pracować, tak? Masz takiego szefa, który jest niezbyt etyczny, to będzie wszystko na ciebie zrzucał, nie? Będziesz wszystko robił, będzie wszystko przerzucał i to też ta presja cię może w końcu wykończyć. Nie bójcie się pytać o pomoc, to jest jedna rzecz, na pewno. Bo ta logika, tak jak mówisz, ta logika jest bardzo mocna, a w przemyśle nie zawsze 1+1 równa się 2, nie? Są różne odcienie, okay. Nie zawsze, są różne odcienie. Czarny nie zawsze jest czarny, czasem jest bardziej czarny, albo mniej czarny, albo szary, nie? Nie widzisz, mamy problem z tym, ja się tego uczyłem, nie? Bo ja też miałem z tym problem, ja mówię na swoim doświadczeniu. Nie widzimy tych aspektów biznesowych, czemu decyzja jest taka podejmowana, wiesz, ty coś liczysz, wychodzi ci tak i tak, a oni tego nie wdrażają. Dlaczego, nie? Opracowałem się 2 tygodnie, bo nie znasz tego backgroundu, że biznesowo im to się nie zlepi w końcu, nie wyjdzie im to na plus i robią coś innego, albo zmienił się jakiś kontekst z klientem albo z kimś tam z zewnątrz jeszcze, konkurencyjny, więc to też jest takie frustrujące, że coś robisz, coś pracujesz przez miesiąc, nagle to jest ucinane. I ludziom często się tego nie mówi, troszkę i ta frustracja narasta, nie? Ta presja narasta. Wypalenie zawodowe jest bardzo powszechne wśród inżynierów, szczególnie w przemyśle. Teraz się to zmieniło trochę, jak był COVID, nie? Bo COVID spowolnił całą sytuację, jeżeli chodzi o dostawy, ale wcześniej to była taka pompa. Nie wiem, czy pamiętasz, jest taki, w 2018 był okropny wyścig pomiędzy Boeingiem i Airbusem, nie? Kto wyprodukuje więcej samolotów, bo było takie ciśnienie na rynku. Pamiętam, jak pracowałem w 2018, zamówienia były do 2026 na samoloty, były zapełnione. Trzeba było tych silników doprodukować do tego 2026. Te firmy walczyły, bo na samolocie możesz mieć silniki albo jednej firmy, albo drugiej, albo trzeciej, albo czwartej. Tak sobie to rozgrywają firmy, które produkują samoloty. W ogóle byłem w fabryce Boeinga w Everett, bardzo fajna fabryka. tak to sobie rozgrywają, więc było tak duże ciśnienie, że wiesz, to szliśmy na granicy akceptowalności wad, dopuszczania rzeczy, bo ciągle brakowało części. To też ta odpowiedzialność schodziła na ciebie. Nie miałeś pewności, czy to koniec końców będzie dobrze, czy niedobrze. Trzeba było decyzję szybciej podejmować. Na szczęście nie było jakichś wielkich wypałów, no ale COVID sprawił to, że to wyhamowało. Ta presja też zeszła z ludzi. To też samochody też bardzo mocno szły w tym okresie. I ten COVID troszkę tak wyhamował to wszystko, moim zdaniem dobrze. Troszkę ten przemysł produkcyjny wyhamował i ten konsumpcjonizm.
Więcej. 260 milionów złotych to wartość nieruchomości, które kupiliśmy wraz z inwestorami, którymi zarządzamy na co dzień. Odezwij się do nas, jeśli poważnie podchodzisz do budowy swojego majątku i cenisz sobie dyskrecję i bezpieczeństwo.
Kolejne pytanie, trochę z naszego świata, ale uważam, ty jesteś tego w ogóle chodzącym przykładem. Czy inżynierowie warto, aby poświęcili chociaż część uwagi? Wiadomo, że nie wszyscy, nie każdemu to będzie pasowało, więc jakby szanowni widzowie i słuchacze, staramy się po prostu poruszać bardzo różne wątki, żeby jak największa część z was była po prostu ukontentowana oglądaniem tego materiału bądź słuchaniem. Czy warto, żeby inżynierowie budowali swoje marki osobiste? A jeżeli tak, to w jaki sposób najlepiej do tego podejść na bazie twoich doświadczeń?
Warto to robić, jeżeli chcesz zwiększyć swoje możliwości na lepsze zarobki, na lepszą pracę, na to, że ktoś cię dostrzeże i ktoś, jeżeli pójdziesz na rozmowę, to powie, że widział twoje jakieś publikacje w internecie, widział, że masz bloga, widział, że na LinkedIn coś publikujesz, warto, bo to buduje twój tak jakby wizerunek z punktu widzenia przyszłego pracodawcy.
Że reputacja cię trochę wyprzedza.
Reputacja cię wyprzedza, ktoś na przykład przeczytał twój artykuł w fajnym temacie, więc wie, że jesteś pewny, że już coś masz, nie musisz tego opowiadać na rozmowie, bo rozmowa też weźcie pod uwagę, to jest 30 minut czasem. Czasami ktoś idzie tak spięty, zestresowany, że nic nie powie, nie? Szczególnie, tak mi się wydaje, inżynierowie, którzy są introwertykami często i są zamknięci w sobie, on fajnie rzeczy umie, potrafi zrobić, ale nie umie ich sprzedać, pokazać, nie? Więc warto to robić, tylko trzeba przełamać ten strach, bo ja się spotykałem z ostracyzmem, jak zacząłem robić markę osobistą.
Opowiadaj.
W pracy, by już ludzie się śmiali, po co ci ten blog, po co ty to piszesz, nie? Po co ty to robisz w ogóle? Na LinkedInie wrzucasz jakieś posty pod swoim imieniem, nazwiskiem.
Czy teraz wiesz, zarabiasz więcej od nich? Pomidor.
No, 10 by się musiało zebrać tam. Mhm. Ale wiesz, to jest taki ostracyzm, takie wyśmianie tego, nie? Że to powinieneś siedzieć, liczyć z nami, wiesz, pracować tak samo jak my wszyscy. To jest takie podejście jakby troszkę jak mała wioska, nie? Że musisz być tacy jak my, nie? Nie możesz wychodzić ponad szereg, po co? A warto budować taką markę, tylko trzeba wziąć pod uwagę to, że jeżeli ci się to spodoba, jeżeli będziesz widział, że są z tego korzyści, bo będą korzyści bardzo szybko, bo ludzi, którzy się dzielą wiedzą taką techniczną jest mało, to będzie dylemat, czy iść w biznes, czy zostać w pracy, nie? Zawodowej. Czy iść w biznes, czy zostać w pracy zawodowej. A chcę dopowiedzieć więcej, bo ty zapytałeś o markę osobistą, ale ja uważam, że inżynierowie są świetni, jeżeli chodzi o biznes, szczególnie inżynierowie jakości, bo wiedzą, jak taki biznes powinien funkcjonować na szerszej skali. Opierają swoją pracę i swoje wartości na tym, jak powinno wyglądać zarządzanie jakością. Nie?
Powtarzalne procesy.
Powtarzalne procesy, działać. Standaryzacja, doskonalenie, wiesz, ciągła poprawa, relacyjne podejście do klientów, do dostawców, ciągły problem solving. Nie? Tobie płacą, jak jesteś inżynierem, za rozwiązywanie problemów. W biznesie masz ciągle problemy prawie. Nie? I masz już tak mózg zmodelowany, ja to zauważyłem po sobie, nie? Że dostrzegasz problemy wcześniej troszkę, zanim się pojawią jakieś takie słabe sygnały i próbujesz je naprawiać, rozwiązywać, naprawiać. Jeżeli ty umiesz się nauczyć, jeżeli ciągnie cię do biznesu, bo nie każdy musi być biznesmenem, nie? Nie każdy chce być, ale jeżeli ciągnie cię do biznesu i ty potrafisz się nauczyć, jak działa system paliwowy w silniku odrzutowym, to ty się nauczysz marketingu. Bo ty się nauczysz, nic nie mówiąc marketingowi, nie? Ty się nauczysz sprzedaży, nauczysz się,
czemu
nie wiem.
W marketingu jest mała szansa, że będzie awaria silnika na wysokości iluś tam kilometrów.
No wiem, ale jakąś wiedzę też trzeba zdobyć i trzeba to umieć zrobić.
To, jakby to się zgadza, tylko jakby ja też mam znajomych inżynierów i jak po prostu widzę, jaka jest złożoność wiedzy, którą oni muszą mieć, żeby zarabiać X, to wiem, że kumając marketing, no to prawdopodobnie włożysz trochę mniej pracy, a wcale nie będziesz zarabiał gorzej, a możesz nawet zarabiać lepiej. Nie? Jednocześnie
no, jakby
też kwestia odpowiedzialności i tak dalej. Więc jakby super wątek, kontynuuj.
Jasne, bo dostrzegasz procesy, widzisz procesowo to, co się dzieje właśnie w biznesie, bo to też jest zbiór procesów, to nie jest nic innego jak zbiór procesów. Dobrze. Widzisz standardy, które są, które możesz poprawić, widzisz jak ktoś coś robi dobrze, więc zaczynasz to nie tyle kopiować, co naśladować, robić benchmarking, inspirować się. Są nawet takie metody jakościowe, QFD, Airbnb, gdzie na przykład no, jest, masz rozplanowane systemowo, jak robić benchmarking, jak się inspirować od kogoś, jak sobie robić wyceny, skalę i tak dalej. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to byłby cały wykład. Ale jeżeli znasz takie metody i wiesz, jak to powinno wyglądać, to możesz to stosować w swoim biznesie. I u mnie to się pięknie sprawdziło, bo ja po prostu nastawiłem się na proste zasady. Słuchaj klienta, rób to, co on chce. Jeżeli widzisz, że coś nie działa, to to napraw dość szybko. Są teraz narzędzia, metody w internecie, że możesz się nauczyć automatyzacji dość szybko, no-code'u, to nie są trudne rzeczy. Też możesz zacząć to robić i wykorzystywać, to są rzeczy techniczne. Do tego, żeby na przykład dzielić się swoją wiedzą w taki sposób produktowy. Wydać sobie swój kurs, swoje szkolenie, jakiś webinar, jakąś książkę wydać i na tym zarabiać. A tego brakuje, mówię wprost, brakuje tego. Jeżeli kogoś ciągnie do biznesu i ma background inżynierski, ma trochę doświadczenia, nie będzie się bał zbudować marki osobistej, nie będzie się bał opinii kolegów z pracy, którzy zostaną w tym miejscu, gdzie są, a ty pójdziesz dalej, jak będziesz chciał, skuma sobie te wszystkie procesy biznesowe, to może naprawdę zrobić fajną karierę, tylko też musi nad mentalem pracować, bo to jest też duży temat biznesowy.
Ja tylko od siebie dodam a propos marki osobistej, że ten mechanizm, o którym powiedziałeś, tego ostracyzmu, to on jest praktycznie, mam wrażenie, chyba obecny w każdej branży, gdzie jak nagle ktoś zaczyna pisać właśnie na LinkedInie, zaczyna prowadzić bloga albo jakoś tak nieśmiało zaczyna ze swoim podcastem czy z kanałem na YouTubie, to bardzo często pierwszą reakcją otoczenia jest, no jak tam te twoje filmiki? A te artykuliki to jak tam? Tak, to ktoś, kto się czyta oprócz twojej mamy? I są takie przypierdolki, nie? Które, jeżeli oglądacie ten program i tak robicie wobec kogoś, to jest słabe, nie róbcie tego, nie? A jeżeli doświadczacie tego, to słychać wycie znakomicie, nie? To jest, wierzcie mi, że jeżeli ktoś zaczyna dostrzegać waszą pracę nawet w sposób delikatnie prześmiewczy, to warto jest przede wszystkim oddzielić siebie od tego, że prowadzicie na przykład tego bloga, czy podcast, czy YouTube'a, że jakby to oni nie atakują was, nie? A nawet jeżeli tak się czujecie, to po prostu na to warto jest to olać. A druga rzecz, z tych żartów warto wyłapywać jest takie przydatne cegiełki, nie? Które potem będą budowały po prostu wasz zamek. Więc jakby cieszę się, że poruszyliśmy ten wątek, bo uważam, że on również może pomóc wielu osobom. Kończymy odcinek, więc standardowe pytanie na koniec. Do czego chcesz zachęcić naszych widzów i słuchaczy?
Ja bym was chciał zachęcić do tego, żebyście skorzystali z naszej oferty szkoleniowej szkołajakości.pl, gdzie zmieniliśmy dość mocno rynek szkoleniowy, gdzie możecie dostać szkolenia, które nie są dostępne przez jeden dzień, dwa dni w salce zamkniętej, gdzie przychodzi jakiś starszy pan i wam tłumaczy, jak norma wygląda i co tam jest i ją czyta po prostu, bo byłem na takich szkoleniach. To mnie też frustrowało, dlaczego tak to wygląda, moja firma za to płaci 3000. Więc postanowiłem zebrać praktyków z rynku, fajnych, pokonać taką sytuację troszkę wąskiego gardła, bo uwierz mi, trudno jest znaleźć dobrego eksperta, który zna wymagania branży automotive i AT, i on będzie jeździł po całej Polsce i szkolił, nie? Więc ja go wziąłem, mówię, kolego, nagraj mi to na wideo w fajnej formie, w takim podobnym studiu jak tutaj, pokaż tą wiedzę w normalny, przystępny sposób jak do kolegi, nie? Bo to też jest kolejna rzecz, którą ja walczyłem, że przychodzi ci właśnie taki pseudoprofesor i bla bla.
Tytuły.
Nie tytuły. Mówię, mów tak jak do kolegi, jakbyś w pracy komuś to tłumaczył, nie? I w ten sposób zrobiliśmy ponad 20 szkoleń już, nie? Jak ja się zwalniałem w 2020, to tych szkoleń było 5. To głównie były moje. Teraz jest ich 20 i tam tych moich
20
jest
różnych szkoleń.
Różnych szkoleń i tych moich jest 5. 20 jest z fajnymi ludźmi, ekspertami. Coraz ciekawsze osoby przychodzą, bo widzą, że to się spina, więc warto z tego skorzystać, bo po pierwsze wiedza praktyczna, dużo taniej niż szkolenia rynkowe. Masz dostęp od razu, klikasz, kupujesz i masz dostęp na rok. To też jest fajne, bo wiele osób z tego korzysta. Jak masz robić audyt procesu na przykład, to jak ty zrobisz audyt procesu, jak ty się go nauczysz dwa dni w sali zamkniętej, a robisz audyt za miesiąc, nie? Jak ktoś robi audyt za miesiąc u nas, to sobie otwiera to wideo, patrzy, jak ma zrobić pytania, jak ma, wiesz, znaleźć, jak ma zrobić checklistę, jak ma przeprowadzić, jak ma napisać raport, więc ty możesz do tego też wracać, to są takie instrukcje trochę też.
Czyli mocna praktyka.
Taka mocna praktyka i też, nie wiem, czy to muszę to zachwalać, jest ponad 15 tysięcy ukończonych szkoleń u nas, ludzi cały czas się dużo kręci, coraz więcej firm się też odzywa, bo widzą w tym wartość. Ale zachęcam was oczywiście do odwiedzenia szkoły jakości.
Widać, że to cię jara i to słychać. Myślę, że widzowie i słuchacze to też widzą. Ja powiem tylko od siebie, że niejednokrotnie mi się zdarza otrzymywać różnego rodzaju wiadomości typu, co zainwestować 10 tysięcy, 20 tysięcy, 50 tysięcy. Więc z mojej skromnej perspektywy widzę, że narracja internetowa, do której sami się też, będąc uczciwym, trochę przyczyniliśmy, kieruje bardzo mocno na nieruchomości, krypto, akcje, złoto, tego typu rzeczy. I spoko, ale uważam, że jak masz raczej mniejszą kwotę do dyspozycji niż większą, to zadaj sobie pytanie, ile da ci zwrotu zainwestowanie 10 tysięcy w złoto, a ile we własny łeb? mówiąc tak kolokwialnie, brzydko i dosadnie. Edukacja jest jedną z najprostszych dźwigni do tego, żeby zarabiać znacznie więcej, dzięki czemu w późniejszym czasie możemy wykonywać dużo większe ruchy inwestycyjne. Więc wielu z was, w tym ja, mieliśmy kiepskich wykładowców czy nauczycieli, którzy nas mogli częściowo zrazić do edukacji, ale przez to, że żyjemy w przepięknych czasach wszechobecnej informacji, to kształćmy się sami, korzystając z najróżniejszych narzędzi, bo to może potem spowodować, że nagle zarobki wskoczą razy dwa. Dajcie mi, wskażcie mi inwestycję, która w perspektywie roku czy dwóch może zwrócić się, może się zwrócić na przykład dwukrotnie. No raczej to jest trochę trudne, nie?
Tak, tak. Jeżeli mogę coś jeszcze na koniec dodać, to proszę. A propos inwestycji, złoto mogą ci ukraść, na giełdzie możesz wszystko stracić, ale na końcu zostaniesz z głową i z tym, co masz w środku. Jeżeli będziesz się umiał podnieść z tych wszystkich porażek, to tego ci nikt nie zabierze, nikt ci nie odetnie głowy, no chyba, że jest taka sytuacja, ale mam nadzieję, że nie, ale z tym zostaniesz i z tym możesz zbudować coś nowego. Jeżeli będziesz inwestował w siebie i w swoją edukację.
To ja zakończę w swoim stylu, jeżeli inwestujecie w głowę, to też dbajcie o zdrowie, żeby Alzheimer wam nie wymazał całej tej wiedzy, którą kupicie. Arturze, dziękuję ci za rozmowę, naprawdę było znakomicie.
Dziękuję bardzo, duża przyjemność po mojej stronie, naprawdę się fajnie rozmawiało.
Kłaniam się.
Dzięki.